Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
10 minut po godzinie 10. Ludzie i pieniądze, audycja do 11. Grzegorz Aramatowski, kłaniam się nisko. Ze mną w studiu goście: Dominika Czechowska, pełnomocnik dziekana Uniwersytet WSB Merito Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Doktor habilitowany Marcin Pasek, prodziekan kierunków turystyka i hotelarstwo oraz turystyka i rekreacja AWF-IS w Gdańsku. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I prezes Grupy Progres Cezary Maciołek. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jest taki fajny licznik w internecie, uczniowie często z niego korzystają, że do wakacji pozostały 3 tygodnie, czyli 22 dni, 541 godzin. A wakacje to sezon turystyczny i dzisiaj trochę o tej turystyce chciałbym z państwem porozmawiać, o tej turystyce wakacyjnej, ale też turystyce zarobkowej. To może zacznijmy od tej turystyki wakacyjnej. Jaki model wypoczynku jest najbardziej preferowany i najbardziej polecany?
Model wypoczynku, który miałby mieć uniwersalne znamiona, nie istnieje. Kilkadziesiąt lat temu powstała książka naukowca francuskiego René Dubosza pod tytułem Pochwała różnorodności, który to tytuł zawiera przesłanie dotyczące tego, że na różne sposoby możemy spędzać czas, rozwijać się. W tym wypadku jest to pewnego rodzaju oznaka po prostu też piękna otaczającej nas rzeczywistości, owa różnorodność, więc nie uciekajmy od niej. Można rozmawiać na temat wielu różnych uwarunkowań, które będą ten model wypoczynku różnicowały. To jest płeć na przykład, aczkolwiek bardziej w środkowym etapie życia można mówić o wyraźnym wskazaniu na to, że na przykład mężczyzna jest ze względów być może ewolucyjnych ukierunkowany bardziej na ekstremalną turystykę, a kobieta na bardziej kontemplacyjny sposób spędzania czasu. W tych skrajnych grupach wiekowych, czyli wśród młodzieży, o której dzisiaj tu zapewne będzie, wśród ludzi starszych, raczej mówimy o tym, że są to dość mocno różniące się modele. Ludzie starsi raczej kontemplują, raczej jest to wypoczynek w oparciu o ośrodki spa, czy też ewentualnie sanatoryjne.
Czyli taki spokojniejszy.
Zdecydowanie. Natomiast wśród ludzi młodszych wydaje się, że ten ewolucyjny trend związany z dominującym mężczyzną i tą skrytą gdzieniegdzie kobietą zanika. Dlatego, że kobiety coraz częściej mają właśnie młode, szczególnie inklinacje do tego, żeby w jakieś ekstremum, w tym także turystyczne, wchodzić.
A z czego to wynika?
Jest to pewnego rodzaju zmiana obyczajowości, zmieniająca się w ogóle rola kobiety we współczesnym społeczeństwie, zanikanie pewnego rodzaju znamion jej jako kapłanki domowego ogniska, a więc wychodzenie poza tą starą strefę komfortu, którą wyznaczały wieki całe, i najprawdopodobniej młodym znacznie lepiej się identyfikować i prościej z tym właśnie modelem, który XXI wiek ze sobą niesie.
A czy kobieta się z tym zgadza, pani Dominika Czechowska?
Polemizowałabym, ale ogólnie tak. Natomiast jako babcia, która spędza czas, czy ekstremalnie, no trudno powiedzieć, ugryzł mi ostatnio żółw na przykład w Grecji, największy na świecie, wbiła mi się oś w krtań, w szpitalu jestem praktycznie na każdym wyjeździe. Nie wiem, czy to jest przypadek, ale no rzeczywiście ja podróżuję bardzo aktywnie i jeżeli chodzi o pana pytanie, no to musimy wziąć pod uwagę pewne czynniki zmiany i trendy zmian co do zachowań w ogóle turystów.
Czyli turyści szukają czegoś nowego?
Nie. Bardziej wchodzą nowe czynniki, które powodują, że musimy zmienić decyzje nasze, jeżeli chodzi o podróżowanie. Czyli tak, ekstremalne temperatury, które wyłączają już pewne części, nawet Europy, jeżeli chodzi o możliwość odwiedzania, zwiedzania. Rzeczywiście tutaj zgadzam się z Marcinem, jeżeli chodzi o kwestie związane z turystyką aktywną. Wolimy już bardziej zwiedzać, zobaczyć, coś robić, żeby coś działo, korzystać z usług beauty, czyli takich usług około turystycznych. Natomiast jeszcze należy dołączyć tutaj dwie nowe definicje, które są dla nas trochę zagrożeniowe, czyli overturizm, który powodują sami turyści, czyli z uwagi na to, że podejmują swoje decyzje na podstawie informacji social mediów, influencerów, to jadą w tym samym momencie do tych samych miejsc wszyscy. Także, szanowni państwo, nie robimy tak. A druga kwestia to jest overbooking. I dochodzi już na lotniskach, i nie tylko na lotniskach, do tak zwanych podwójnych i potrójnych overbookingów. Zatem, jeżeli chodzi o turystykę, następują pewne zmiany z uwagi na nowe uwarunkowania rynkowe.
A rynek się dostosowuje do tego? Zmienia się czy nie?
No musi. No. Zawsze jest tak, że jeżeli jest na coś popyt, no to będzie i też podaż. Natomiast to my się bardzo zmieniamy. Polacy w ostatnich latach no, uwielbiają podróżować. Podróżujemy coraz więcej, coraz większej liczbie wyjazdów, krótszych wyjazdów. To są częstsze wyjazdy.
Czyli nie jeden raz w roku konkretne wakacje, tylko też weekendowe wypadki.
Już nawet nie wiem, czy dwutygodniowe. Mhm. Dlatego, że jest takie wyłączenie z tego czynnika, jakim jest obowiązki zawodowe, że lepiej pojechać kilka razy albo kilkanaście razy. Dużo bardziej też doceniamy nasz kraj, w którym właśnie czynnik ekstremalnych temperatur no, raczej nie występuje. Ostatni sezon w województwie pomorskim był fantastyczny, bo trwał 5 miesięcy. Przez 5 miesięcy była pogoda. To był rekordowy rzeczywiście dla Horeki sezon. Natomiast my się bronimy jakością usług, też właśnie tymi usługami dodatkowymi, okołoturystycznymi.
Pan Cezary Maciołek?
No, ja może powiem z takich swoich doświadczeń i ze swoich też obserwacji. Z jednej strony myślę, że turystyka rozwija się ze względu na rozwijającą się technologię, bo dzięki technologii coraz więcej możemy zobaczyć, coraz więcej możemy doświadczyć. Mamy więcej obrazów, więcej wideo, więcej dostępnych miejsc tak naprawdę, które mogą nas zachęcić tak naprawdę głównie do tej dalekiej turystyki. A myślę, że coraz więcej Polek i Polaków też jest gotowych na to, żeby latać, jeździć w dalsze, bardziej mniej zurbanizowane, mniej komercyjne miejsca. Co zresztą też widać, bo przy okazji rozmów z moimi jakimiś znajomymi, przyjaciółmi pojawiają się coraz to nowe kraje w zasadzie, które po raz pierwszy czasami też słyszę i o których po raz pierwszy słyszę w kontekście takiej opowieści. Jak ten kraj wygląda, jaka jest charakterystyka. Druga sprawa, jesteśmy ofiarami, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, globalizacji, tego, że ruch, migracja stał się czymś absolutnie naturalnym. Oczywiście pomaga nam tym wszystkim stale rozwijająca się infrastruktura, ilość połączeń lotniczych, ilość autostrad, ilość kolei i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że podróżowanie zrobiło się po prostu łatwiejsze. Zrobiło się też tańsze, może być tańsze dla osób, które potrafią wyłapywać okazje, bądź potrafią łączyć te połączenia w nieoczywisty sposób. Czasami oczywiście nie są to komfortowe, tylko wielogodzinne też podróże, ale przyzwoitych też kwotach można polecieć na inny kontynent i zobaczyć zupełnie inny świat. A więc jakby mamy ten efekt wpływu zmian technologicznych, globalizacji, rozwoju cywilizacji, który wpływa na rozwój turystyki. Druga sprawa to jest struktura wieku jednak i formy spędzania czasu. Myślę, że takie trzy grupy, oczywiście mogą się pojawić wyjątki, ale ta turystyka dla osób do mniej więcej od czasów studiów czy od szkoły średniej do 30 roku mniej więcej życia, to jest turystyka jednak nastawiona, głównie pewnie są to pary, są to przyjaciele, którzy podróżują w jakichś grupach. Te wyjazdy charakteryzują się właśnie z reguły być może bardziej odważnymi decyzjami, odległymi kierunkami, trochę bardziej być może ekstrawaganckimi i też takimi, no, które dla osób, które mają rodziny, wydają się po prostu trudne organizacyjnie, technicznie, logistycznie do zrealizowania. Później mamy grupę między 30 a 50 lat osób, które z reguły, no, ci, którzy oczywiście się decydują na rodzinę, mają dzieci po prostu i muszą uwzględniać dzieci w różnym wieku, a więc ta forma spędzania czasu jest inna. jest inna, bardziej nastawiona na właśnie taką rekreację, na dostęp do różnego rodzaju usług. No, zresztą oferty all inclusive cieszą się ogromną popularnością w Polsce, ponieważ rodzice głównie też chcą wypocząć, jadąc z dziećmi, a nie
martwić się o wyżywienie.
Cały czas myśleć o tych właśnie zapełnianiu czasu, bo to jest też męczące dla rodziców, a więc to jest kolejna grupa i myślę, że osoby powyżej 50 roku życia, tam oczywiście gdzieś tam mniej więcej w okolicach tego wieku, które już mają w miarę dorosłe dzieci albo, albo samodzielne dzieci. I też dzieci nie zawsze chcą też z tymi dorosłymi, jeśli nawet są dziećmi, jeździć, bo wolą
jeździć
na...
Ale mają wnuki.
Mogą jeździć na obozy. Tak, kwestia wnuków to jest kwestia oczywiście bardzo indywidualna podejścia dziadków samych, o których pani wspomina, bo znam takich dziadków, którzy absolutnie po prostu chcą żyć, chcą jakby, interesują się oczywiście wnukami, natomiast nie są opiekunami w takiej
w pełnej
formule. Po prostu oni chcą teraz zwiedzać, podróżować, mają na to przestrzeń, mają na to finanse, w związku z
czas.
Czym... Chcą się na tym skupić, ale są też dziadkowie, którzy właśnie poświęcają się w pełni swoim wnukom i też wyręczają bardzo często też swoje dzieci. A więc ja myślę, że to jest temat bardzo zróżnicowany. No już nie będę wchodził w szczegóły, że jedni chcą jechać i po prostu uprawiać turystykę górską, inni turystykę rowerową, jeszcze inni chcą latać na kajcie, inni chcą pływać, żeglować. Jakby to już jest kwestia bardzo indywidualna, natomiast dostępność tych miejsc związanych z urbanistyką w ogóle i światem, który mamy dzisiaj dostępny, daje naprawdę szereg wielu możliwości. W zasadzie ograniczenia są tylko chyba w głowie
finansowe.
I finansowe, tak. To są te ograniczenia, które mogą powodować, że faktycznie na jakiś kierunek
się... Na nie wszystko nas po prostu stać.
Tak, nie zdecydujemy, ale w Polsce, na świecie, generalnie w tej Europie Zachodniej, czy w krajach rozwiniętych, do takich się zaliczamy, radzimy sobie coraz lepiej, jeśli chodzi o sprawy finansowe, o rozwój i dobrobyt. W związku z tym te podróże też są coraz bardziej zróżnicowane i urozmaicone.
Tutaj jeszcze ja dodałabym taką kwestię, bo pan wymienił taką grupę docelową wiekową, ale jeżeli chodzi o nas Polaków, to możemy wyróżnić też dwie grupy w zależności od takiej psychologii decyzji. Czyli są osoby, które podróżują na własną rękę, czyli same kupują sobie bilety, lecą, załatwiają, organizują, a są osoby, które korzystają tylko i wyłącznie z biur podróży z uwagi na najlepszą w Europie ochronę prawną tego typu wyjazdów zorganizowanych.
Czyli chcą mieć po prostu święty spokój. Mhm.
Czy to jest święty spokój? Też bym polemizowała, dlatego że różne sytuacje się mogą zdarzyć, ale rzeczywiście jest to ograniczone ryzyko, na przykład w przypadku takiego overbookingu, tak? Mhm. Kiedy przylatujemy, znaczy nie możemy wylecieć, tak? I w przypadku biura podróży, no jesteśmy tutaj w pełni chronieni, zabezpieczeni, mamy świetnie funkcjonujący fundusz ubezpieczeniowy właśnie turystyczny, także no jesteśmy bardzo mocno zabezpieczeni.
Pan doktor?
Ja chciałem jeszcze cenne uwagi przedmówców uzupełnić o taką informację dotyczącą pewnego rodzaju rozbieżności, która pojawia się w zakresie potrzeb rynkowych i potrzeb człowieka jako jednostki. A mianowicie było tutaj właśnie wspominane o zmianie owego modelu turnusowego, a więc tego dwutygodniowego bardzo często, który kilkadziesiąt, jeszcze kilkanaście może lat temu był czymś zupełnie normalnym, powodował de facto bardzo mocne przepiętrzenia w środkach komunikacji na granicy tych turnusów, więc to była gdzieś tam pewnego rodzaju no, obciążenie pewnie niepotrzebne. Dziś natomiast zmienia się ten model w kierunku krótkoterminowego pobytu, a więc ten city break jest pewnego rodzaju modelem wypoczynkowym przyjętym przez współczesnego człowieka, szczególnie tego, który jest utożsamiany z życiem korporacyjnym, a więc pracujemy szybko, wypoczywamy szybko, w krótkim czasie jesteśmy w stanie wrócić z odległego zakątka Europy, jeżeli nie powiesimy informacji na ten temat w internecie, nikt się nie zorientuje nawet, że nie było nas po prostu w pracy. Ja tutaj mówię o tym, że to rzeczywiście, tak jak wspominała Dominika, jest związane z potrzebą i tymi nierozerwalnymi kwestiami podaży i popytu. Natomiast potrzeba człowieka, ta indywidualna, bardzo często, jak wskazują pewne badania z zakresu fizjologii, czy też psychologii naszych zachowań, także w kontakcie z czasem wolnym, one wskazują na to, że powinniśmy na nieco dłuższy czas, a nie jeżeli owe 48 czy 72 godziny, odłączyć się od codzienności, którą stanowi praca. Dlatego, że ten regeneracyjny element, który miałby się rozwinąć w nas i ten skutek, może nie element, bardziej skutek, on ma szansę zajść po kilku, kilkunastu dniach. Dlatego był pewien sens w tej turnusowości, tej dwutygodniowości, co najmniej tych wypoczynków. Zresztą do dzisiaj...
Żeby się odciąć od pracy po prostu.
Tak, tak, żeby po prostu...
Nie czytać maili w telefonie.
Jak najbardziej. Trudno bardzo często tego uniknąć, to znaczy oczywiście są różni ludzie, ale niektórzy spędzają ten czas również na jakiejś korespondencji. Oczywiście jest to pewnego rodzaju syndrom tego, że szef bez butów chodzi. Chciałem powiedzieć tu o własnym przypadku, dlatego że ja w City Breaki wnikam dość często jako pewnego rodzaju mój model wypoczynkowy, który wymuszają okoliczności zawodowe. Natomiast bardzo trudno wyjechać mi bez laptopa na taki wypoczynek.
A to mało z przyzwyczajenia tego wynika, czy po prostu z specyfiki pracy?
Ja bym przeakcentował to bardziej w kierunku konieczności. Przyzwyczajenie jest gdzieś tam w tle tego już później. Natomiast bardziej konieczności. Często, powiem szczerze, wybór nawet środka transportu jest podyktowany tą potrzebą utrzymywania kontaktu z pracą, dlatego cenię bardziej w tym zakresie samolot, ewentualnie częściej tutaj w ramach krajowych pociąg, aniżeli samochód, który nie usposabia do tego, żeby być skoncentrowanym na klawiaturze. W związku z czym ten model ludzi pracujących dość istotnie w środkach transportu opatrzył mi się już, jest czymś naturalnym w wielokrotnym takim eksplorowaniu Polski wzdłuż i wszerz.
I ja dodam jeszcze dwa czynniki tutaj do tego, co powiedziałeś, dlatego że ja jeszcze dołączam do tej decyzyjności, bo też rzeczywiście wyjeżdżam częściej, a krócej, to dołączam jeszcze tak, zmianę czasu, która jest dla mnie kłopotliwa, bo wtedy ja muszę pracować tam, no, znaczy pracować, może nie aż pracować, tak, ale utrzymywać kontakt decyzyjny w nocy albo nad ranem. No i też dostęp do Wi-Fi. Czyli dla mnie na przykład taki wyjazd gdzieś, gdzie nie ma takiego europejskiego Wi-Fi, no jest bardzo problematyczny, dlatego że rzeczywiście ja nie mogę odbierać telefonów i jest to dla mnie bardzo kłopotliwe.
Zróbmy przerwę, drodzy goście, wrócimy do naszej rozmowy już za kilka minut.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Ja w naszym studiu przypomnę Dominika Czechowska, pełnomocnik dziekana Uniwersytet WSB Emerito Gdańsk, Marcin Pasek, prodziekan kierunków turystyka i hotelarstwo oraz turystyka i rekreacja AWFIS w Gdańsku oraz Cezary Maciołek, prezes grupy Progres. Rozmawiamy dzisiaj o turystyce, bo 22 dni do wakacji. Pomówmy trochę o tej turystyce zarobkowej. Czas letni to jest taki okres, kiedy młode pokolenie raczej wypoczywa, czy raczej pracuje? Czy to zależy od wieku?
To zależy, panie redaktorze, od wieku, od sytuacji materialnej, od sytuacji i wychowania dziecka przez rodziców. Jest bardzo wiele składników, które determinują to, czy młoda osoba, a więc absolwent szkoły średniej, bądź osoby będące na studiach, podejmują zatrudnienie. Natomiast tak jak miałbym jakiś taki dać generalny obraz tego, jak dzisiaj jest, większość osób pracuje, podejmuje pracę w różnych układach, w różnych formatach oczywiście.
Choćby nie przez całe wakacje, ale przez część.
Tak, no, nawet sytuacja z wczoraj, zadzwonił do mnie mój bratanek, który ma 18 lat i zapytał się, czy mógłbym pomóc z racji tego, że prowadzę biznes rekrutacyjny, czy mógłbym pomóc znaleźć mu pracę wakacyjną, a więc jak go dopytałem, no dobra, to...
Co chciałbyś robić?
Od kiedy jesteś dostępny, to co chciał... Zakładam, że nic ambitnego, on jest w trakcie studiów, a więc chodzi o to, żeby w ogóle znaleźć pracę na ten okres dla niego, ponieważ pracodawcy no też bardzo różnie podchodzą do zatrudniania osób na krótki czas, wymaga to szkolenia i tak dalej. Mówię o jakichś konkretnych grupach przedsiębiorców. Natomiast powiedział mi konkretnie, że wujek, jestem zainteresowany pracą w lipcu, ponieważ w sierpniu chcę po prostu odpocząć, zregenerować się przed nowym rokiem akademickim. Część pieniędzy chciałbym właśnie zainwestować w jakąś turystykę, trochę mi rodzice pomogą, a więc mam na to pomysł. No i mi się to spodobało, bo konkretnie podał jakby termin, powiedział mi gdzie, a więc żeby to było w promieniu Gdańska. Nie mówił konkretnie co, ponieważ zdaje sobie sprawę, że będą to prace pewnie właśnie związane z jakąś pomocą w logistyce, wykładaniem towaru, praca w sklepie, praca w branży Horeca, czy też gdzieś w sektorze rolno-spożywczym, a więc zbiory, przetwórstwo. No interesowała go oczywiście kasa, jak to młode osoby, więc jakby jakie wynagrodzenia dzisiaj funkcjonują. A więc tak, pytają młodzi, pytają, też jest taki, widzę kierunek, że oni chcieliby jednak sami sobie znaleźć tą pracę. To znaczy sami wysyłają CV, sami dzwonią do pracodawców, sami dopytują, bo to jest taka też satysfakcja znalezienia tej pierwszej czy kolejnej pracy sezonowej. A więc to też jest taki kierunek, który widać zmiany. Branie takiej odpowiedzialności za swoje własne wybory, swoje własne decyzje. No a jesteśmy w regionie nadmorskim, a więc tej pracy jest coraz więcej. W ostatnim tygodniu blisko 20 tysięcy nowych ofert pracy
pojawiło się. Ale pewnie głównie gastronomia, hotelarstwo.
Tak, 70%, mniej więcej 70% ofert pracy jest związanych w sensu stricte z pracą sezonową, więc branża Horeca, branża handlowa związana ze sprzedażą produktów sezonowych, no i branża spożywcza, o której też wspomniałem. W związku z tym pracy jest coraz więcej. Chętnych przybywa, głównie dzisiaj, tak jak mogę się wypowiedzieć, widzę, że głównie jednak są to maturzyści, którzy no mają wolne, mają najdłuższe wakacje w życiu.
Jeden etap nauki zakończyli, drugiego jeszcze nie rozpoczęli.
Tak, a więc szukają pracy dorywczej w różnych formatach, w różnych układach. Ważna jest logistyka, a więc żeby to było miejsce w miarę blisko miejsca zamieszkania. Oczywiście ważne jest wynagrodzenie netto, a więc to, ile dostaną na koniec dnia. Niekoniecznie ich interesują też umowy o pracę, bardziej mowa, że umowy zlecenia.
Liczy się po prostu żywa, czysta gotówka i tyle. Po prostu.
Tak, tak. No takie są fakty. No, jakby trudno z tym polemizować. To jest określony czas, który oni mogą się zaangażować. Są osoby, które chcą pracować w konkretnym wymiarze, są osoby, które pytają od razu o nadgodziny, o to, żeby w tym konkretnym okresie...
Jak najwięcej wyciągnąć po prostu.
Jak najwięcej po prostu, w myśl i takiej zasady, że jak pracować, to pracować na maksa,
A potem wypoczywać.
A później, później odpoczywać, a więc będzie coraz więcej pracy, co prawda pogoda jeszcze nie jest jakaś rewelacyjna, a więc trochę też wstrzymuje pewne działania związane z tą turystyką i z tym napływem turystów, ale myślę, że to się zmieni w drugiej połowie czerwca. Także tu nie przewiduję, żeby w regionie pomorskim nastąpiły jakieś fundamentalne zmiany. Turystów jest coraz więcej obcokrajowców, coraz więcej osób z Polski też migruje nad polskie morze, bo jest bezpiecznie, no nie jest tanio, no ale... Ale jest bezpiecznie, jest przewidywalnie, mamy piękne plaże, naprawdę unikatowe w
skali, nie mamy
w skali europejskiej. No, pogoda jest loterią, to prawda.
To prawda. No i niektórzy mówią, wolę polecieć za granicę. Po pierwsze jest taniej, no może nie jest tak bezpiecznie jak w Polsce, jak pan powiedział, no ale mam gwarantowaną pogodę, mam all inclusive, więc niektórzy decydują się jednak, żeby skorzystać z oferty biura podróży i polecieć za granicę.
To prawda. No, część poluje na tak zwane last minute, prawda? Więc kupują z dnia na dzień wycieczki. Już później wybór miejsca jest w zasadzie uwarunkowany tym, żeby to było w miarę tanio i właśnie to ta gwarancja pogody, prawda? Czy to jest Turcja, Egipt, Maroko, czy jakiś inny kierunek, to już jest trochę wtórne. Często są to jakieś pierwsze w ogóle wyprawy tych młodych osób, a więc każda tego typu forma jest dla nich na pewno ciekawa i atrakcyjna.
Pan doktor?
Tu warto znaleźć rozróżnienie dla grup wiekowych różnych, które właśnie rozdzielał decydujący moment maturalny, a może nawet jeszcze odrobinę wcześniejszy, który związany jest z tym, że oni wchodzą w etap pełnoletności. Dlatego, że zgodnie z naszym prawem istnieje możliwość wakacyjnego zatrudniania się w rozmaitych przedsięwzięciach, na przykład licealistów czy uczniów technikum szkół zawodowych, którzy mają 16-17 lat, natomiast wówczas jest to najczęściej rozpoznawanie dopierowego rynku i realiów przez te osoby. Często spotkałem się z sytuacjami, w których one mówią o tym, że chciały wybić się na pewnego rodzaju niezależność od rodziców, sprawdzić, jak to jest mieć własne pieniądze, nie prosić się o kieszonkowe i w związku z tym podejmować tą pracę gdzieś na zasadzie takiej młodzieńczej ambicji. Natomiast często było to też związane z tym, że praca ta jest dla nich dość ciężka. Oni zagospodarowują wówczas cały ten okres wakacyjny, żeby więcej tych pieniędzy wygenerować. Nie ma wśród tych nastolatków do tego stopnia świadomych decyzji, które podejmuje na przykład bratanek Cezarego, o czym tutaj była mowa, że on będzie chciał w lipcu pracować, a w kolejnych miesiącach mieć już ten wypoczynek gwarantowany, a więc ta świadomość gdzieś wzrasta w związku z tym, że ci ludzie później są starsi, są to studenci. Oni ze względu też na tą pełnoletność mają znacznie więcej możliwości. I ta możliwość, która rysuje się na przykład dla studenta uczelni, na przykład z branży AWF-u czy Merito, gdzie tutaj reprezentujemy to grono akademickie, jak na przykład inicjatywa Work and Travel dla studentów, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych w ramach pewnego rodzaju turystyki edukacyjnej, ale również zarobkowania w jednym, w oparciu o takie formaty jak na przykład animacja czasu wolnego, jakieś kursy, szkolenia, czy też ewentualnie chociażby bycie ratownikiem gdzieś na marinie, to są kwestie, które roztaczają zupełnie inną dla nich perspektywę, aniżeli dla licealisty, zarówno ekonomiczną, jak i geograficzną. No, z punktu widzenia Poznania, tak jak idziemy za angielskim oryginałem tego pojęcia broadens the mind, a więc podróże mogą rozwijać czy poszerzać horyzonty i można to zrobić po spełnieniu określonych warunków czy też wymogów. Wymóg wiekowy jest pośród nich.
Podróże kształcą. Tak. Pani Dominika.
Ja tu chciałabym sprostować takie słowo, które padało tanio. Bardzo proszę być ostrożnym, bo niestety usługa turystyczna to jest usługa, no i z samego założenia, no nie powinna być tania. To nie jest po prostu produkt, czyli ekonomiczna, dostępna finansowo, w dobrej cenie. Natomiast tu nie łączyłabym tych dwóch kwestii, no bo jak tanio, no to potem może być różnie jakościowo. I też nie zawsze jednak podejmujemy decyzję o wyborze naszej podróży czy usługi turystycznej pod kątem ceny. No zaczynamy jednak być troszkę bardziej wybredni. To, co pan tutaj wcześniej powiedział, absolutnie się z tym zgadzam. Nastąpiła zupełna zmiana zachowań młodych ludzi, jeżeli chodzi o turystykę wakacyjną, taką zarobkową. Czyli skończyły się czasy, kiedy czas 3 miesięcy to był czas tylko i wyłącznie pracy zarobkowej, żeby zarobić na cały przyszły rok. Bardziej to jest na takiej zasadzie, że tak, owszem, chcemy, żeby zarobić. Kwestia nawet samego wynagrodzenia jest kwestią wtórną. Chodzi o to, żeby się coś działo dodatkowego społecznie, było ciekawie, ale też jak najbardziej młodzi ludzie chcą też podróżować i mieć czas wolny, żeby odpocząć. To nie o to chodzi, że bo mamy teraz takie uwagi, że młode pokolenie to nie jest takie pokolenie jak wcześniejsze nasze, że są leniwi. Nie. Wręcz przeciwnie, to są bardzo mądrzy, młodzi ludzie, którzy wiedzą, że no, życie składa się z tych lepszych i gorszych chwil i potrafią mówić o swoich potrzebach. Na naszej uczelni, Uniwersytecie Merito, widzimy zainteresowanie wyjazdami wakacyjnymi, ale też nie takimi, które pochłoną cały czas wolny. Czyli właśnie takimi, gdzie też ten student może na przykład nauczyć się i doszlifować język, no i też poznać świat. Kiedyś było inaczej, no bo kiedyś wyjazd wakacyjny był elementem podróżowania. Teraz to się już bardzo rozgraniczyło.
Ja tylko dodam, że to młode pokolenie jest po prostu bardziej świadome. Tak. I jakby ten dostęp technologii, o której zaczęliśmy w ogóle audycję i dostępność wiedzy, informacji, treści, obrazów, wideo powoduje, że oni sami wybierają, w jaki sposób chcą spędzić ten wolny czas.
Mają do tego narzędzia też.
Oczywiście jest tak duża potrzeba, wydaje mi się, wśród tej młodzieży, żeby jednak być w pewnym sensie niezależnym finansowo, więc mieć poczucie własnych środków, które można w określony sposób spożytkować. Tanio, nie miałem na myśli tanio i źle, mówiłem o last minute, a więc o ofertach, które są zabezpieczone w określonej formie, natomiast operator robi last minute, ponieważ nie wyprzedał z jakichś powodów konkretnej wycieczki, w związku z tym lepiej obniżyć cenę o 20-30% i nie dopłacić, mówiąc wprost, zarobić mniej albo wyjść na zero, niż tego nie robić. Więc tu jakby w tym zakresie tanio nie
ja tak
miałem,
przekornie tylko.
Nie miałem na myśli spadku jakości absolutnie usług. To, co jeszcze jakby obserwujemy a propos tych wyjazdów, to też jednak spadające zainteresowanie młodych ludzi wyjazdami zagranicznymi w celach zarobkowych. To znaczy, jeżeli młody człowiek może wybrać między ofertą, którą ma wokół tak zwanego komina, czyli miejsca, gdzie ma przyjaciół, znajomych, swój ośrodek życia, rodzinę, mieszkanie, to decyduje się na tą ofertę. Bo
ale
pamiętajmy,
czy one są też na tyle atrakcyjne finansowo po prostu, że młodzi
no
ludzie...
No tak, ale jeżeli uwzględnimy wyjazd młodego człowieka, który musi się utrzymać, musi zapłacić za kwaterowanie, musi zapłacić za życie, za
czyli
ten miesiąc
krótki
czasu.
Rachunek i już
per saldo, jakby wynik finansowy netto może być bardzo porównywalny, a te stawki wcale w Polsce, w sezonie, do prac sezonowych, tak mocno nie odbiegają in minus tym ofertom w innych krajach. W związku z tym to jest coś, co widzimy, że naprawdę studenci, osoby wolałyby jednak pracować tutaj na miejscu, mając też dostęp do tych wszystkich usług, do festiwali, do tego życia, które tutaj się dzieje, przecież w którym mieście
oferta
się
jest dość bogata.
Dzieje bardzo dużo, a więc po co wyjeżdżać do zupełnie nowego miejsca, być zamkniętym
trochę
w pokoju, nie znać nikogo, skoro mogę pracować i przy okazji też
trochę korzystać,
mieć ten czas też dla siebie.
Pomówmy jeszcze o tym, czy w polskich warunkach klimatycznych, czy w ogóle w Polsce, na Pomorzu, jest szansa na to, żeby ten sezon turystyczny wydłużyć, bo to już jest też temat rzeka. No, de facto sezon zaczyna się wraz z majówką i kończy 31 sierpnia, albo nawet 15 sierpnia, no bo już widzimy, że po tym 15, po tym długim weekendzie już tych turystów na Pomorzu jest mniej, bo ludzie już wracają do domu, myślą o tym, żeby dziecko przygotować do szkoły, wyposażyć i tak dalej. Czy to też w dużej mierze, no, na pewno zależy od pogody, ale czy mamy w ogóle na to szansę, żeby ten sezon na Pomorzu trwał dłużej, żeby też przedsiębiorcy poza sezonem zarabiali, ci, którzy żyją z turystyki?
Klimatu z pewnością nie będziemy usiłowali zmieniać. Poza tym, i tak jak wspomniała wcześniej Dominika, zdarzają się też takie lata, które są nam bardzo przychylne i to są miesiące.
Ale to jest loteria, prawda?
Tak, oczywiście. I my się znajdujemy w strefie, od której nie powinniśmy uzależniać, czy też od warunków w niej panujących tychże klimatycznych, uzależniać w ogóle tego, czy sezon będzie dobry, czy zły. To są pewnego rodzaju działania, które należałoby pewnie wprowadzać mimo klimatu, a więc te, które są między innymi związane z turystyką eventową tutaj na Pomorzu, między innymi istotnie reprezentowaną przez historyczny Jarmark Dominikański, czy znacznie mniej historyczny Open Air Festival, że się tutaj będziemy poruszali w tych takich rozpoznawalnych, także w skali międzynarodowej zdarzeniach. Natomiast no, pewną szansą na przesunięcie tego w ogóle jest ta turystyka city breakowa, ta również, która gdzieś będzie związana ewentualnie z jakimiś promocjami dotyczącymi okresów tych klimatycznie niesprzyjających. Miałem przykład zdumiewający, być może częściowo w bardzo klimatycznie nieprzychylnym czasie, który stanowiło Święto Trzech Króli w roku bieżącym, stanowiące z kalendarza tak wyniknęło. Długie przedłużenie świąt Bożego Narodzenia,
no tak,
oraz Nowego Roku.
Ułożyło, prawda?
Tak jest. I ta okoliczność
szkoły
kalendarzowa,
nie pracowały w tym
to
okresie.
Prawda. Było około 2 tygodni, jeśli ktoś to mógł ułożyć, i to znajdowało wyraz po prostu w rzeszach ludzi, którzy nie byli tubylcami, turystami dokładnie. I ta okoliczność, która mnie zdumiała, działa. Nie mogłem w danym momencie, udając się do centrum jednego tutaj z miasta, Gdynia była akurat w tym momencie Trójmiejskich, znaleźć miejsca przy stoliku, czyli jeżeli chodzi o niezamówioną usługę gastronomiczną, ona była nie do zrealizowania, bynajmniej nie ze względu na to, że obudzili się nagle miejscowi. To była kwestia wciąż jeszcze turystów, którzy nie opuścili tego miejsca.
Po okresie świąteczno-noworocznym.
Tak, poza klimatem, tak jak mówimy, czasami sprzyja temu kalendarz. Czasami, jeżeli nie ma takiej koniunktury właśnie tej z datami związanej, zawsze można próbować pewnego rodzaju opcji, które będą na przykład dla wspomnianej tu grupy studentów przychylne. Jest taki moment, który stanowi wrzesień, który nie jest już de facto wysokim sezonem letnim. Rodzice z dziećmi szkolnymi udają się do swoich miejsc zamieszkania.
Ale studenci mają wolne.
Właśnie. I to jest ten obszar z punktu widzenia zarówno geograficznego, jak i obszar czasowy, który stanowi pewnego rodzaju niszę niewątpliwie do zagospodarowania.
Ale jak sprawić, żeby chcieli tutaj przyjechać turyści, żeby chcieli w tym okresie, nie tylko wakacyjnym?
Fantastyczna, z wykrzyknikiem działalność Departamentu Turystyki. Tutaj pod pieczą naszej też koleżanki, pani Marty Chełmkowskiej, PROT-u. Dlatego, że jest coraz więcej wprowadzanych atrakcji, usług takich pozasezonowych. No tutaj świetny pomysł turystyki konnej. Na koniu można jeździć cały rok i to jest też turystyka aktywna. Jest bardzo dużo muzeów, które można odwiedzać, czyli już nie do końca od pogody zależy, czy my na Pomorze przyjeżdżamy. No ja ostatnio byłam pod wrażeniem właśnie strony internetowej Pomorskie Travel, jak świetnie jest pokazana w ogóle nasza atrakcyjność naszego regionu. Niekoniecznie takie popularne media czy influencerzy, dlatego że oni dosyć pobieżnie zwiedzają, tak? Na takiej zasadzie jestem, tu
widziałem,
byłem,
zobaczyłem,
zobaczyłem, odhaczyłem, dwie godziny, dziękuję i do widzenia. Powiem w ten sposób, bardziej skupiać się na, jeżeli gdzieś jedziemy, na tym, żeby dogłębnie zwiedzić to miejsce. I to są też zakupy. Rzeczywiście pod kątem robienia zakupów, takich kupowania rzeczy, jakby to powiedzieć, lokaleskich, tak? I to też się stało bardzo modne. Także nie tylko pogoda.
Pan Cezary, jedno zdanie.
Ja myślę, że jeśli chodzi o pogodę, to nie jesteśmy w stanie rywalizować z Europą Południową.
I takie,
są po prostu fakty. Natomiast możemy wyłuskać swoje atrybuty, elementy, które przyciągną tych turystów, którzy nie patrzą tylko na pogodę, no bo będą tacy, którzy tylko chcą po prostu słońca, witaminy D i nic innego nie jest ważne. Mamy piękny region, zielony, kolorowy, mamy pagórki, mamy turystykę górską,
czyli
pieszą.
Kierujemy ofertę do takich osób.
Mamy pola golfowe rozwijające się, a więc już pomijając te wszystkie wydarzenia okoliczne, targi, expo, koncerty, dzieje się dużo i naprawdę czym więcej będziemy o tym mówić, pisać, opowiadać, tym więcej będziemy mieli osób z jednej strony, które będą chciały tutaj zamieszkać, a z innej strony będą chciały poznać nasz tutaj lokalny rynek.
Szkoda, że nie mamy toru wyścigowego, formuły.
Jeszcze nie mamy. Podobno
jeszcze,
ma być.
Tak?
Podobno
ma być. Naprawdę, to strzał w dziesiątkę. Rekomendacja.
Gdzieś czytałem, że są takie plany, ale to nie są plany na lata, na jakiś taki krótki czas. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu Radia Gdańsk, za udział w audycji. Dominika Czechowska, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk, Marcin Basek, AWFIS Gdańsk, Cezary Maciałek, prezes grupy Progres. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Audycję prowadził Grzegorz Armatowski, zrealizowała Ewa Palicka. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.